Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Witam Państwa. Dziś opowiemy o Bitwie Warszawskiej. Połączymy się z naszym stałym gościem, księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem. Opowiemy też o nowym nabytku Centrum Szyfrów Enigma. Będziemy także w Chludowie, gdzie odwiedzimy dawną siedzibę Romana Dmowskiego. Nie zabraknie cotygodniowej rozmowy Adama Sołtysiaka z Mikołajem Klorkiem. A zaczynamy jak zawsze muzycznym hitem sprzed lat.
Pieśń niesłychanie
daje słowo,
kiedy robisz się współczesnym kasanową,
kasanową.
Patrzysz w oczy moje piwne, ręce zbytnio masz aktywne i wyglądasz, jakbyś chciał mnie zjeść. Nie bądź taki, wstrzymaj się przez kilka chwil, przestań działać jednostajnie, porozmawiaj Einsteinie, nie bądź taki szybki. Weronikę, Małgorzatę i Irenę,
i Irenę.
Przede mną podrywałeś tym systemem,
tym systemem.
Naprawdę do tej pory w odpowiedzi na amory żadna ci nie powiedziała z nich.
Ani Zuzia, ani Juzia,
ani Litka, ani Zosia,
ani Gosia,
ani Kitka,
ani Mania,
ani Hania,
ani Tania,
ani Frania, ani siostra Frani Ania.
Nie bądź taki trzymaj się przez kilka chwil, przestań działać jednostajnie, porozmawiaj Einsteinie, nie bądź taki szybki pil. Niecierpliwość to okropnie brzydka wada, przez tę wadę się niekiedy głupio wpada,
głupio wpada.
Zamiast padać tak od razu, lepiej odjąć trochę gazu, o czym właśnie mówi refren ten. Nie bądź taki szybki. Trzymaj się przez kilka chwil, przestań działać jednostajnie, porozmawiaj o Einsteinie, nie bądź taki szybki Bill, nie bądź taki szybki Bill.
Kasanowa,
dobrze czasem zmienić styl,
daję słowo,
chcesz omotać mnie, to powiedz czemu lata odrzutowiec, nie bądź taki szybki Bill, nie bądź taki szybki Bill, nie bądź taki szybki Bill. Jedna szpila i nie będzie śladu zbila, nie bądź taki szybki Bill.
Centrum Szyfrów Enigma ma nową maszynę szyfrującą. Będzie u nas przez kilka miesięcy. Enigma może być pretekstem do odwiedzenia centrum działającego w Poznaniu, które przypomina o wielkich matematykach, którzy złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej.
Maszynę otrzymaliśmy od jednej z sojuszniczych służb partnerskich, wywiadowczych, Dariusz Matysek, Agencja Wywiadu. Otrzymaliśmy ją ze względu na uznanie zasług polskich kryptologów, którzy dokonali złamania szyfru Enigmy, ale również ze względu na uznanie zasług polskiego współczesnego wywiadu. Mówimy tu o modelu K470, który był najdłużej funkcjonującym modelem wykorzystywanym przez III Rzeszę, produkowany od 1936 roku, wykorzystywany w sferze cywilnej. To jest maszyna, która jest maszyną kompletną i znawcy tematu będą ogromnie usatysfakcjonowani, mogąc obejrzeć ją tutaj w Poznaniu.
Jest to już piąty egzemplarz, który pokazujemy na naszej wystawie. Piotr Bojarski, kierownik Centrum Szyfrów Enigma. Pokazujemy mniej więcej średnio co 5 miesięcy nowy egzemplarz.
Po tych czterech został jakiś ślad, bo one wróciły do miejsc, z których je wzięliście.
Tak, one wróciły do tych miejsc, ale my je mamy na naszej stronie www.csenigma.pl. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o nich, bo każda z nich to jest osobna historia, każda z nich to jest osobna wersja tego ówczesnego cudu niemieckiej techniki, ale cudu, który został rozgryziony przez Polaków.
Ile może ich być na świecie w tej chwili? Takich, które można pokazać chociażby w takim centrum jak to poznańskie?
Wiemy, że w czasie wojny wszystkie służby niemieckie i nie tylko niemieckie, bo też włoskie, japońskie i tak dalej, używały około 100 tysięcy egzemplarzy. Tyle wyprodukowano różnych wersji Enigmy. Dzisiaj szacuje się na świecie, że jest ich takich dostępnych, które można pokazać w różnych muzeach, instytucjach, w różnych służbach specjalnych, kilkaset, tak bym określił. Różnie się mówi, od 300 do 700, 800, ale generalnie poniżej 1000. W Polsce prawdopodobnie jest ich od kilkunastu do 30, tak szacujemy, z tym, że nie wszystkie są niestety dostępne. Nie każda służba też chce to pokazać. pokazywać i udostępniać. To się zmieni, mam wrażenie, bo my rozmawiamy z różnymi instytucjami, z różnymi służbami i widzimy, jak zmienia się ich stosunek jednak do kwestii pokazywania tych egzemplarzy.
Bo też na tym korzystają.
Korzystają na tym, myślę, promocyjnie przede wszystkim. Może to zabrzmi nieskromnie, ale warto powiedzieć, że Centrum Szyfrów Enigma wypracowało już pewną markę, pewną renomę i takie instytucje jak Agencja Wywiadu na przykład są bardzo chętne do tego, żeby nasze logotypy pojawiały się wspólnie przy różnego rodzaju przedsięwzięciach. Jest to jakaś wartość promocyjna i bardzo się z tego cieszymy. Tego typu enigmy także były wykorzystywane w czasie wojny domowej w Hiszpanii, więc no, mają też wojenną przeszłość.
Czy dalej szukacie swojej enigmy, swojej na własność, która będzie, wiadomo, droga, którą będzie trudno zdobyć, bo nie wiadomo właściwie gdzie szukać, nie każdy chce się pozbyć, nie każdy chce sprzedać. Czy te poszukiwania wciąż trwają, czy raczej zostały porzucone?
Pewną wiedzę mamy o tym, gdzie są i gdzie można by się starać. Wiemy też, gdzie odbywają się aukcje, które zazwyczaj co jakiś czas oferują do sprzedaży enigmy. Niestety są to póki co ceny poza naszym zasięgiem, poza zasięgiem też budżetu samorządowego miasta Poznania, ale wiemy, gromadzimy wiedzę o tym i mam nadzieję, że kiedyś przy dobrym zbiegu okoliczności, przy pewnej współpracy być może z samorządem, a być może także z jakimiś sponsorami uda się zdobyć enigmy na własność. Byłoby to naprawdę spełnieniem naszych marzeń, ponieważ tu już nawet nie chodzi o to, że każdorazowo sprowadzenie takiej enigmy to jest dosyć skomplikowana operacja polegająca na wymianie dokumentu, spełnieniu procedur i tak dalej, procedur bezpieczeństwa, ubezpieczenia obiektu i tak dalej, co też kosztuje oczywiście. Ale mamy taką ambicję, żeby mieć na ekspozycji na stałe własny egzemplarz. Wiadomo, jak ważna jest ona w tej opowieści. Ona nie jest ważna dlatego, że była wytworem niemieckim. Ważna jest dlatego, że to Polacy ją złamali.
Na każdym kroku na ekspozycji ta historia jest pokazywana. Te postaci, czyli trzech matematyków, którzy tu pracowali, którzy byli związani z Poznaniem, potem z Warszawą, oni tutaj właściwie na każdym kroku są. Są ich zdjęcia, są filmy z ich udziałem, są multimedia. O jakiej historii mówicie?
O historii poznańskiej. Mówimy o historii, która rozegrała się tu, w tym miejscu, w centrum miasta, gdzieś pomiędzy Zamkiem Cesarskim a Intendenturą Wojskową, czyli miejscem, którym teraz się znajdujemy jako Centrum Szyfrów Enigma. Gdzieś tutaj, pomiędzy także kamienicą Namierzyńskiego 19, w której wychował się Zygalski i jego szkołą Marii Magdalenie i tak dalej, pomiędzy uniwersytetem. Oni tutaj realnie żyli, chodzili, bawili się też w czasie wolnym, ale przede wszystkim oni pracowali na ten ogromny sukces i na to, że dziś możemy się cieszyć, że żyjemy w wolnym świecie. Oni pracowali na zwycięstwo.
Czy po każdej takiej nowej enigmie pokazywanej na wystawie zauważacie ruch frekwencyjny? Czy zwiedzających jest więcej? Czy zwiedzający szukają tej enigmy, chcą ją zobaczyć i traktują to jako perła w koronie tej ekspozycji?
Nie wiem, czy sama enigma jest aż takim magnesem, natomiast każda informacja przypominająca o Centrum Szyfrów Enigma buduje zainteresowanie i muszę powiedzieć, że to rzeczywiście przekłada się na frekwencję. My startowaliśmy w dosyć niekorzystnym momencie, w momencie, kiedy pandemia się rozkręcała i to rzeczywiście początki nie były może imponujące, jeśli chodzi o frekwencję. Natomiast w tej chwili naprawdę cieszymy się ogromnym zainteresowaniem. Cieszy nas to, że także latem ta frekwencja rośnie. Cieszymy się, w tej chwili jesteśmy na etapie, że mamy 76 tysięcy zwiedzających po niespełna dwóch latach.
Historia żywa.
Z Poznania przenosimy się do Chludowa, gdzie przypomniano o Romanie Dmowskim, polityki, jeden z ojców polskiej niepodległości. Przez kilka lat mieszkał właśnie w Chludowie. Doktor Rafał Sierchuła z Instytutu Pamięci Narodowej miał w ubiegłą sobotę wykład na jego temat. W chludowskim kościele mówił m.in. o tym, że Dmowski bywał tu przez kilka lat od wiosny do jesieni każdego roku. Lubił spacerować i łowić ryby. Odpoczywał po wielkich czynach dla ojczyzny.
Bardzo lubił rąbać drzewo. Czynnie wypoczywał, odbywał też długie spacery po bezdrożach poligonów w Biedrusku. Dużo wiosłował, zawsze kierował łodzią podczas połowu ryb. Bardzo rzadko używał wioseł, wolał prowadzić łódkę na tak zwany pych, ulubiony sposób warszawskich rybaków na Wiśle. Sąsiedztwo ze wspomnianym poligonem miało też takie groźne następstwa. Jedna z osób wspominała, pan Zdzisław Zakrzewski wspominał, że podczas ćwiczeń artyleryjskich jeden z pocisków eksplodował w ogrodzie pana Romana. Przyjechali oficerowie i wyjaśnili, że to nie był to zamach, tylko niefortunny incydent. Wspominał również, że drugi pocisk trafił z niedaleko miejsca, gdzie mieszkał Kowal i to przyczyniło się do szybszego przyjścia na porodu pani Kowalowej i wspominali, że ci oficerowie byli zaproszeni później na chrzciny. Jak wspominał Andrzej Miklewicz, dom początkowo nie był dobrze wyposażony, mógł wprawdzie pomieścić większą ilość gości latem, ale w zimie i wczesną wiosną nie było to możliwe i tak właściwie do 25 roku pan Roman przyjeżdżał ze swoimi przyjaciółmi do Chludowa na wiosnę, właściwie już po Wielkanocy, natomiast od 26 roku regularnie rozpoczynał swój pobyt przed świętami wielkanocnymi i jest to związane właśnie z tym kościołem. Na kilka tygodni, wspomina Andrzej Niklewicz, na kilka tygodni przed świętami, o ile tylko pozwalały mu na zajęcia polityczne, wyjeżdżał na krótko do Chludowa, by osobiście przypilnować wędzenie kiełbas. Pierwsze święta wielkanocne w Chludowie spędziliśmy w 1926. Tak już zostało do sprzedaży Chludowa.
Werbiści poszukiwali domu, który mógłby być domem nowicjatu. Ojciec Jan Wróblewski, werbista ze wspólnoty domu misyjnego świętego Stanisława Kostki w Chludowie. Okazało się, że Roman Dmowski chce sprzedać tutaj obecną posiadłość. Myśmy ją nabyli w listopadzie 1934 roku, choć oficjalnie nasze zakonne władze tutaj ten dom ustanowiły w 1935 roku. Także kupno zostało w 1934, a dom jako tako nowicjacki został zainstalowany w 1935 roku. Myśmy go kupili, tu jak wiadomo dom wyglądał trochę inaczej, bo w 1938 roku był pożar. Z tego pożaru zostało taki klocek, ale w środku jest bardzo wiele elementów, które zostały zachowane z dawnego pałacu, w którym mieszkał pan Roman Dmowski. Zostało kilka mebli z jego tych pomieszczeń. Książki zostały. Książki zostały również.
Każda forma jego upamiętnienia, myślę, że jest ważna. Doktor Rafał Sierchuła, Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu. 12 lat tutaj mieszkał, tak właściwie mieszkał w okresie letnim. Późną wiosną, do jesieni. No nie miał pan Roman szczęścia do pieniędzy, nie mógł tego tutaj utrzymać ze swojej działalności politycznej, stąd bywał tutaj w okresach letnich, ale był to dom otwarty i wiele takich ciekawych innowacji wprowadzał. Wspominałem dzisiaj o tym, że był jednym z pierwszych zapalonych hodowców pieczarek, także to taka dość ciekawa historia. No, otrzymał budynek, kupił od właściciela niemieckiego, który w straszny sposób zdewastował ten dom, że nie był w stanie pan Roman go pobudzić do dawnej świetności. Jeden z ojców Niepodległości, w zależności od osób, niektórzy mówią, że był najważniejszy, niektórzy mówią, że był drugim w kolejce. Ja uważam, że wkład jego był niezwykle ważny. Warto o nim wspominać też w kontekście naszym, wielkopolskim, jego działalności politycznej związanej z powstaniem wielkopolskim, jego aktywnym lobowaniem za tym, żeby koalicja francuska uniemożliwiła Niemcom uderzenie w Wielkopolsce. Także jego rola, jego gwiazda jest związana przede wszystkim, moim zdaniem, z okresem budowania odrodzonej Polski.
Wojska zdolniejsza, tyś to wojska zdolniejsza.
Historia żywa.
We wtorek rocznica Bitwy Warszawskiej. Mówiliśmy o niej już tydzień temu, a dziś Adam Sołtysiak i Mikołaj Klorek opowiedzą o roli wojsk wielkopolskich w tej bitwie.
Przy okazji powstania wielkopolskiego wiele razy mówiliśmy o tym, że przez kilka tygodni udało się stworzyć armię z prawdziwego zdarzenia, armię wielkopolską, która liczyła około 100 tysięcy doskonale wyposażonych żołnierzy. Jak ci żołnierze znaleźli się na wschodzie?
Bardzo szybko po stabilizacji frontu wielkopolskiego, bo tak zaczął się ten front przeciwniemiecki nazywać, bardzo szybko siły wielkopolskie zostały przerzucone. W pierwszej kolejności pod Lwów, tam i ochotnicza kompania poznańsko-lwowska i grupa operacyjna generała Konarzewskiego walcząca na początku 19 roku o Lwów, przebijając się do Lwowa, później walcząc na rogatkach Lwowa, dokonała wielu spektakularnych zwycięstw i pokazała, że te wojska wielkopolskie są bardzo dobrze wyposażone, zdyscyplinowane i stanowią bardzo duże wzmocnienie tych sił lokalnych. Bardzo szybko te jednostki także zostały, chociażby pierwsza dywizja strzelców wielkopolskich, przerzucona na front litewsko-białoruski, gdzie wsławiła się, zdobywając twierdzę jeszcze carską, twierdzę obsadzoną przez bolszewików, twierdzę bobrujską nad Berezyną, i tam praktycznie do kwietnia 1920 roku trzymała tą linię Berezyny. No i potem wespół z innymi jednostkami, dywizje wielkopolskie, 15 dywizja złożona z żołnierzy też wielkopolskich, no, zdobywa Kijów. I te wszystkie jednostki wielkopolskie, które zostały bardzo szybko przerzucone na front wschodni po podpisaniu Traktatu Wersalskiego, już nie było potrzeby utrzymywania tak szczelnego kordonu i frontu na zachodzie, bardzo szybko dały się pokazać właśnie jako wartościowe jednostki. Od kwietnia 1920 roku te jednostki są praktycznie w stałym odwrocie, tak jak większość jednostek Wojska Polskiego na skutek tej ofensywy Armii Czerwonej, a co ciekawe, większość tych jednostek wielkopolskich wycofuje się właśnie na linię Wisły i na linię Berezyny non-stop w permanentnym okrążeniu.
Gdy spojrzymy na mapę i znajdziemy Bobrujsk, no to z Bobrujska do linii Wisły to jest ponad 500 kilometrów. Jak to wycofywanie wyglądało?
No, pamiętajmy, że jednostki wielkopolskie zaliczały się do tak zwanych jednostek ciężkich. Przede wszystkim dlatego ze względu na wyposażenie taborów. To były ciężkie wozy niemieckie, poniemieckie, przystosowane do bitych dróg. Żołnierz wielkopolski był bogato wyposażony, co powodowało także, że musiał dużo tego na sobie nosić, czy na wszystkich wozach, tak samo sprzęt, czy karabiny maszynowe, czy samo wyposażenie logistyczne. No, było to jednak dużym obciążeniem. Jednostki, można powiedzieć, z kongresówki, czy te formowane na wschodzie Polski, patrząc na to, jak wycofywały się, to bardzo często bardzo szybko, ale za cenę dużych strat i porzucenia całego sprzętu. Tu jednostki wojsk wielkopolskich, były jednostki wojsk wielkopolskich, widać to wycofywanie się metodyczne, zaplanowane, dużo wolniejsze oczywiście, bo wymagało to rozpoznania planu i tak dalej, ale dzięki temu te jednostki, pomimo permanentnego wycofywania się w okrążeniu, wycofały się jako zwarte jednostki, które były w stanie po krótkiej reorganizacji podjąć dalsze działania. I chyba to spowodowało, że do kontrofensywy z Nadwieprza użyto także żołnierzy wielkopolskich, ponieważ oni byli w stanie w stosunkowo krótkim czasie odtworzyć swoją zdolność bojową poprzez uzupełnienie zapasów, uzupełnienie żołnierzy, wyposażenia i właśnie szybki odpoczynek i branie udziału w tej kontrofensywie, która zakończyła się sukcesem i razem z bitwą nad Niemnem rozegraną na jesieni 1920 roku spowodowała, że zagrożenie bolszewickie, zagrożenie zalaniem Europy przez komunizm zostało odparte. Co prawda tylko na 30 lat, ale spowodowało, że odrodzona Rzeczpospolita mogła się przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego rozwijać.
O znaczeniu Bitwy Warszawskiej jako jednej z najważniejszych w historii świata porozmawiam teraz z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem.
Historia żywa.
zatrzymała ona ofensywę Armii Czerwonej. Plan Armii Czerwonej był taki, żeby z Polski uczynić kolejną Republikę Sowiecką i rozpocząć inwazję na Europę Zachodnią, wywołanie międzynarodowej rewolucji. Jeżeli by ta bitwa została przez Polaków przegrana, być może rzeczywiście Armia Czerwona zrealizowałaby swoje plany, a wówczas historia potoczyłaby się zupełnie inaczej. Więc znaczenie Bitwy Warszawskiej jest nie tylko ważne dla Polski, bo to zwycięstwo odwróciło zupełnie losy wojny polsko-bolszewickiej i udało nam się uratować niepodległość odradzającej się Rzeczpospolitej, ale właśnie zatrzymało tą ofensywę Armii Czerwonej na zachód Europy. Jeżeli byśmy ją przegrali, my cieszylibyśmy się niepodległością niespełna dwa lata. Zresztą podobnie jak inne państwa podbite przez Armię Czerwoną, chociażby Gruzja, która straciła bardzo szybko swoją niepodległość, ale też być może inaczej potoczyłyby się losy całej Europy Zachodniej.
Jaki był przebieg tej bitwy?
W zasadzie bitwa trwała przez kilka dni, od 13 do 25 sierpnia, i toczyła się między nacierającą na Warszawę Armię Czerwoną a Wojskiem Polskim, które zgrupowane było nad Wisłą i Wieprzem. Kluczowym momentem był atak, kontrofersywa Wojska Polskiego na lewe skrzydło nacierające na Warszawę, na północ od niej Armii Czerwonej. Ten plan został opracowany przez sztab Naczelnego Woza Józefa Piłsudskiego, ale przy znacznym udziale szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego Tadeusza Rozwadowskiego. I o tym trzeba też pamiętać, bo przez wiele lat toczył się spór, kto był pomysłodawcą właśnie tej kontrofersywy Wojska Polskiego. Bitwa rozpoczęła się 13 sierpnia, tak jak wspomniałem, 1920 roku, kiedy wojska Armii Czerwonej dowodzone przez Michaiła Tuchaczewskiego zbliżyły się do Warszawy i początkowo te walki toczyły się na obszarze na południe, po Włodawę nad Bugiem, na północ aż pod Działdowo. Warto też to dzisiaj pamiętać. Obrona tej fazy bitwy koncentrowała się na froncie północnym generała Józefa Hallera i pierwszej armii generała Franciszka Latnika, które to nasze formacje początkowo musiały ustąpić w rejonie Radzymina na drugą linię obrony między Nieporętem i Rembertowem, ale w końcu skutecznie zatrzymała radzieckie natarcie na Przedmościu Warszawskim. Zaś 14 sierpnia, następnego sierpnia, Polska Piąta Armia, którą dowodził generał Władysław Sikorski, podjęła działania ofensywne nad Wkrą. Natomiast decydujący cios frontowi północnemu zadała grupa uderzeniowa Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, wprowadzając 16 sierpnia kontruderzenie nad Wieprze. Ale w zasadzie losy bitwy były przesądzone już 15 sierpnia. Dlatego dzisiaj, w tym dniu, obchodzimy Dzień Wojska Polskiego.
Historia żywa.
Także jest to święto religijne, ponieważ niemal w dniach bitwy, już po jej zakończeniu, określano ją mianem Cudu nad Wisłą. Dzisiaj wielu z tym polemizuje, z tym określeniem, ale wówczas, kiedy polska armia znajdowała się w zupełnie krytycznej sytuacji, kiedy strategów na zachodzie, polityków uważało, że to są dosłownie dni, chwile, kiedy Warszawa zostanie zdobyta, właśnie taką to ofensywa, o której mówiłem, zmieniła zupełnie bieg nie tylko bitwy warszawskiej, ale całej wojny polsko-bolszewickiej. Stąd to określenie, które pojawiało się już w prasie, po jej zakończeniu było bardzo konsekwentnie przywoływane aż do końca dwudziestolecia międzywojennego. Dopiero w czasach komunistycznych, ale także nam współczesnych, próbuje się z tą nazwą Cudu nad Wisłą polemizować.
Historia żywa.
Naszym gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Za chwilę kolejny temat. Najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat.
Hello, you fool, I love you. money talk at all. She has a train going downtown. She's got a club on the moon. And she's telling all her secrets
in a wonderful balloon.
She's the heart of the fun fair. She got me whistling a private tune.
Niektóre miejsca w Wielkopolsce są ważne dla naszej historii. Można je poznawać i odkrywać przy pomocy questów. To rodzaj gry terenowej, w której przy pomocy aplikacji w telefonie zwiedzamy daną okolicę i odnajdujemy skarby historii. To rodzaj zabawy szczególnie atrakcyjny dla dzieci i młodzieży. Dzięki takiej właśnie zabawie gmina Gniezno zaprasza do poznawania powstańczej historii miejscowości Zdziechowa.
Bitwa pod Zdziechową miała wielki wkład dla wyzwolenia Wielkopolski.
Nie przesadzę, jak decydujący.
Mówi historyk profesor Janusz Karwat.
No bo to przecież Zdziechowa uratowała Gniezno przed ofensywą Grenzschutzu i Poznań. Po 31 grudnia otworzyła okno powstańcom na północ. Po obu stronach było zaangażowanych po kilkuset żołnierzy. Prawie 20 karabinów maszynowych, 350 karabinów ręcznych, amunicja. To wszystko zdobyto. Około 400 Niemców do niewoli. No to był ogromny sukces.
Dlatego wieś o powstańcach nie zapomni.
Pomnik jest w centrum wsi.
W pobliżu dworu, gdzie doszło do powstańczej bitwy. Mieszkańcy Zdziechowy pamiętają o tych wydarzeniach tutaj?
Pamiętają. Za naszych czasów, jak chodziliśmy do szkoły, to tam nie było mowy o takim czasie. Za dużo. to z opowiadania. Dopiero teraz to wszystko nagłośnione jest, bo kiedyś kto tam nagłośnił to?
Gdyby cały oddział Grenszucu, który przyjechał z Bydgoszczy, zaatakował Gniezno z tą liczbą broni maszynowej, 400 żołnierzy, i gdyby Gniezno stało zajęte, z Gniezna mógłby pójść atak na Poznań.
Przypomina historyk Robert Gaweł.
Dlatego ta potyczka dziś przez historyków coraz bardziej jest doceniana i uważana za kluczowy moment dla przebiegu militarnego powstania wielkopolskiego.
O tamtych wydarzeniach z końca grudnia 1918 roku przypomni teraz specjalny quest, czyli gra terenowa, mówi wójt gminy Gniezno Maria Suplicka.
Powiedziałabym, że to przede wszystkim jest taka atrakcja dla każdego, daje jakąś możliwość aktywności. Jest to też swego rodzaju produkt turystyczny, który może zachęcić nie tylko naszych mieszkańców, ale też gości przyjeżdżających tutaj w nasze okolice do tego, żeby taką grę terenową odbyć.
Taka gra, w której wręcz można zobaczyć i dotknąć miejsca historii, w pamięci młodego pokolenia zostanie najdłużej.
Quest polega na tym, że przede wszystkim pobieramy sobie z aplikacji ulotkę.
Dodaje Agnieszka Kowalska, koordynatorka projektu w grupie Trakt Piastów.
Bądź po prostu z samą aplikacją przechodzimy, docieramy na miejsce startu i w ramach tego startu przechodzimy z punktu do punktu. Tam mamy różne zadania do wykonania i poprzez te zadania możemy poznać cały kod takiego questu i dochodząc do skarbu, bo skarb jest jakby finałem całego wydarzenia, otwieramy kłódkę i w środku znajduje się dla nas niespodzianka. Jest to podobna gra trochę do geocachingu, gdzie też kończy się to jakimś elementem, gdzie zapisujemy swoje imię, datę przejścia tego questu i zostawiamy sobie pieczątkę. Po co przechodzimy ten quest? Ponieważ jest to forma edukacyjna, terenowa, forma spędzania wolnego czasu. Można taki quest odbyć rodzinnie, przyjacielsko, samemu. W wolnej chwili z reguły nie zajmuje więcej niż 3 godziny. Może być to fajna wycieczka, taka rekreacyjna. Z reguły są to punkty, które są ważne dla danego miejsca, które są związane z historią danego miejsca, bądź z tematem dotyczącym questu. Głównie skupiliśmy się na miejscach, które są związane z bitwą o Zdziechowej, w których punktach będzie można się odnieść do historii i zobaczyć najważniejsze miejsca. To są zagadki i też chciałabym, żeby zostawić tą część do odkrycia dla osób, które przychodzą.
Z jakiej aplikacji trzeba korzystać?
Questy Wyprawy Odkrywców. Aplikacja jest darmowa do pobrania, trzeba się zarejestrować, więc na pewno będzie potrzebny e-mail aktualny.
Dla osób w jakim wieku jest przeznaczona ta gra?
Absolutnie dla każdego, kto lubi formy rekreacyjne, kto lubi zagadki, kto lubi spędzać czas na przestrzeni otwartej w plenerze.
I co dają takie questy?
Dla odbiorców myślę, że przede wszystkim wiedzę, którą można pozyskać w ramach tego. Mogą też być fajną formą rekreacji, która jest bezpłatna i też jest jednodniowa, czyli nie wymaga od nas dużego zaangażowania czasu, żeby się wybrać. Możemy to zrobić w niedzielę po obiedzie lub w sobotę zaraz przed obiadem wyskoczyć sobie na taki albo nawet po pracy, żeby ten czas na przykład swoim dzieciom urozmaicić, albo dla samych siebie, jeśli chcemy jako dorosłe osoby poznać taką przestrzeń i dowiedzieć się czegoś więcej o naszym regionie.
Grę terenową można znaleźć w aplikacji mobilnej Questy Wyprawy Odkrywców na smartfonach oraz w ulotce, którą można dostać w Urzędzie Gminy Gniezno oraz w Gminnej Bibliotece w Zdziechowie. A dziś w programie to wszystko, kolejne spotkanie w niedzielę, ale za 2 tygodnie, za tydzień, wakacyjna przerwa. Żegnamy się jak zawsze hitem z dawnych lat. Jacek Butlewski, dobranoc.